Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, prezes partii Republikanie, z którym rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie pośle, witam słuchacze Radia Gdańsk.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Również. Wczoraj w Pułtusku na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się klub Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczył pan w tym spotkaniu, prawda?
Nie, miałem obowiązki w Brukseli, z której to Brukseli państwa pozdrawiam. Natomiast posłowie partii republikańskiej, posłowie na Sejm, byli na tym posiedzeniu, tak.
Panie pośle, minister Dworczyk, szef KPRM-u, ma złożyć rezygnację. To kwestia godzin czy dni. To słowa szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. Dlaczego dochodzi do tej rezygnacji, do tej zmiany?
Ja myślę, że w dobrym tonie jest to, żeby osoba, która składa rezygnację, sama ją uzasadniła. Ja mogę powiedzieć, że bardzo cenię sobie pana posła, pana ministra Michała Dworczyka. Jest to polityk niezwykle pracowity, nieunikający trudnych decyzji, ale no pełni swoją funkcję już bardzo długo, bo 4 lata jest od samego początku premierowania pana premiera Morawieckiego. To już chyba prawie 5 lat, jak dobrze liczę. To jest funkcja, na której naprawdę bardzo trudno wytrzymać dłużej niż rok czy dwa, bo oznacza bardzo wysokie tempo w KPRM-ie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dla tych słuchaczy, którzy tego nie wiedzą, krzyżują się wszystkie kompetencje z rozmaitych ministerstw, więc no, po prawie 5 latach każdy ma prawo czuć się nieco zmęczony i prosić o czas, nieco więcej czasu dla rodziny. Myślę, że to są tak naprawdę główne powody. Oczywiście pan minister Dworczyk był przedmiotem rozmaitych ataków, też medialnych, ale myślę, że przede wszystkim to jest jego decyzja.
Jak w takim razie pan skomentuje te doniesienia medialne o konflikcie w Zjednoczonej Prawicy, frakcji ministra Ziobry, frakcji Sasina, pana ministra także? Jak pan ocenia te medialne informacje?
My jesteśmy niezwykle szerokim obozem politycznym. W historii polskiej prawicy nie było tak szerokiego obozu jak obóz Zjednoczonej Prawicy, gdzie swoje miejsce mieliby konserwatywni liberałowie, chadecy, narodowcy. To powoduje rozmaite spięcia na tle programowym. Mamy też w swoich szeregach bardzo wielu ambitnych polityków do polityki. Z reguły garną się osoby ambitne, którzy no, konkurują między sobą, konkurują o stanowiska. Nie ma co tego ukrywać. Każdy polityk chciałby mieć większy wpływ na rzeczywistość, a to daje funkcjonowanie choćby w rządzie i to powoduje pewnego rodzaju napięcia. Ważne, żeby te napięcia umieć w sposób dobry, prawidłowy, bez jakiegoś zgorszenia publicznego rozładowywać. Myślę, że jesteśmy w tak trudnym położeniu jako Polska, jako kontynent europejski, w związku z wojną na Ukrainie, w związku z kryzysem energetycznym, że jako obóz Zjednoczonej Prawicy musimy dbać o to, żeby nasi wyborcy nie pomyśleli, że więcej czasu poświęcamy na zajmowanie się, mówiąc potocznie, walką o stołki, a nie na rozwiązywanie wszystkich problemów, które stoją przed naszym krajem.
Czy w takim razie te pęknięcia, te niesnaski po tym posiedzeniu zostały już zlikwidowane? To nie będzie problemem?
No, skłamałbym, gdybym powiedział, że wierzę, że nie będzie już żadnych problemów, żadnych rywalizacji. Ja mogę powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby Partia Republikańska, której mam zaszczyt przewodniczyć, nie uczestniczyła w tego rodzaju sporach, albo żeby te spory były jak najrzadsze. My staramy się trzymać z boku tych wszystkich dyskusji, sporów. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu dość długo z panem prezesem Kaczyńskim w Warszawie i osobiście i przekazywałem nasze opinie, nasze stanowisko w tej sprawie. Mam nadzieję, że wczorajsze wyjazdowe posiedzenie klubu będzie zamknięciem pewnego rozdziału, bo jeżeli by te spory trwały jeszcze kilka tygodni dłużej, to z całą pewnością przełożyłoby się to na spadek poparcia dla nas, bo wyborcy, powtarzam, nie lubią sytuacji, w której partia polityczna czy jakiś obóz zajmuje się samym sobą, zamiast rozwiązywać problemy.
A tych problemów w tej chwili sporo, kryzys energetyczny, także wojna na Ukrainie. Dzisiaj w Brukseli ma się rozpocząć nadzwyczajna unijna narada w sprawie właśnie kryzysu energetycznego. Czy pana zdaniem te kroki, które podejmuje Unia Europejska, by rozwiązać tą sytuację, są wystarczające?
Nie. Uważam, że Unia Europejska, niestety to pokazuje historia ostatnich lat, w przypadku takich nadzwyczajnych kryzysów, jak choćby wcześniej pandemia COVID, reaguje z opóźnieniem i bardzo często podejmuje decyzje niewystarczające. W wojnie, największej wojnie od II wojny światowej na kontynencie europejskim, towarzyszy przecież wielki kryzys migracyjny. Nigdy po 1945 roku tylu ludzi nie uciekało przed wojną, jak po napaści rosyjskiej na Ukrainę w lutym tego roku. I wciąż czekamy na realne wsparcie dla tych ludzi. Polacy, przede wszystkim prywatnie, ale też państwo polskie, samorządy udzieliły olbrzymiego wsparcia, bezprecedensowego w historii Europy, blisko ponad 2 milionom Ukraińców. Wciąż nie możemy się doczekać finansowego wsparcia z Unii Europejskiej, która, przypomnę, w 2014-2015 roku, gdy był kryzys migracyjny w znacznie mniejszą skalę z Afryki Północnej, wówczas straszyła Polskę gigantycznymi sankcjami. Za każdego nieprzyjętego migranta mieliśmy płacić kilkadziesiąt tysięcy euro, a dzisiaj nie możemy się doprosić, żeby Ukraińcy, którzy w Polsce mogą korzystać z opieki zdrowotnej, z edukacji, mają pomoc na dużo wyższym poziomie niż ta udzielana kiedyś przez Turcję, choćby Syryjczykom, żeby te środki państwo polskie nie otrzymały. Jeśli chodzi o kwestie energetyczne, uważam, że niestety płacimy w tej chwili za błędy polityki Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec w relacjach z Rosją, uzależnienie gazowe Niemiec od rosyjskiego gazu poprzez budowę gazociągu Nord Stream 1 i później Nord Stream 2. Pamiętajmy, nie byłoby wojny na Ukrainie, gdyby Putin był zmuszony transportować swój gaz do Niemiec, do Europy Zachodniej przez Ukrainę. Budowa gazociągu północnego dała Putinowi wolną rękę i spowodowała, że w 2014 roku napadł na Ukrainę. Dzisiaj konsekwencje tego odczuwamy, więc ci, którzy prowadzili tam tą politykę, niestety często do dzisiaj nie wyciągnęli wniosków, no są współodpowiedzialni za to, co się dzieje na Ukrainie.
Czy w takim razie Unię Europejską powinna czekać rewolucja? Premier Mateusz Morawiecki w Bratysławie nie tak dawno mówił, Europa potrzebuje konserwatywnej rewolucji. Czy możemy na to liczyć?
No, premier Mateusz Morawiecki nawiązywał do serii zwycięstw partii konserwatywnych w Czechach w zeszłym roku, która spowodowała, że nasi partnerzy z frakcji europejscy konserwatyści i reformatorzy rządzą, objęli władzę w Czechach, w Szwecji kilka tygodni temu,
najważniejsze
chyba zwycięstwo we Włoszech, gdzie koalicja centroprawicy wygrała wybory i będzie tworzyć rząd. Natomiast mnie zależy na tym, żeby Unia Europejska zaczęła zachować się racjonalnie. Jeżeli mamy tak gigantyczny wzrost cen energii, to trwanie dzisiaj kurczowo przy europejskim systemie ETS handlu emisjami, w momencie kiedy cena emisji wzrosła kilkunastokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat i zdecydowanie przekroczyła wszystkie szacunki dotyczące roku 2030, ta cena dzisiaj jest, ten koszt emisji jest dużo wyższy niż planowany był kilka lat temu na rok 2030, należy się z tego wycofać, a przynajmniej zawiesić ten mechanizm, tak żeby konsumenci nie tylko w Polsce, w całej Europie nie musieli płacić dodatkowego podatku, dodatkowego, bo wszyscy płacimy wzrost za działania Putina, wzrostem kosztów energii, ale te szczególnie spekulacyjne wzrosty handlu emisjami powinny zostać ukrócone i tutaj niestety wciąż nie mamy odważnych decyzji Komisji Europejskiej.
Czy Ursula von der Leyen, która przed wyborami we Włoszech mówiła, że jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier, tak delikatnie lub też niedelikatnie dawała do zrozumienia, że wynik wyborów we Włoszech, jeśli będzie nie po jej myśli, nie będzie akceptowany mile w Komisji Europejskiej. Jak pan ocenia takie słowa polityka, który ma jedną z najważniejszych funkcji w Europie?
Polska jest w Unii już 18 lat, a myślę, że wielu Polaków wciąż przeciera oczy, uszy ze zdziwienia. Ja nie jestem zaskoczony tą wypowiedzią. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w Komisji Europejskiej nie zasiadają jacyś bezstronni arbitrzy, którzy rozstrzygają rozmaite spory dotyczące, nie wiem, tak zwanej praworządności, tylko są to politycy, którzy starają się, żeby ich koledzy z europejskich partii politycznych uzyskiwali jak najlepsze wyniki w wyborach, bo dzięki temu oni później mogą odnowić mandat, mogą pełnić funkcję komisarzy czy europosłów. Natomiast decyzja pani von der Leyen, żeby kilkadziesiąt godzin przed zamknięciem, przed otwarciem lokali wyborczych wpływać na przebieg wyborów. Pamiętajmy, że we Włoszech obowiązuje specyficzne prawo, które zabrania na przykład na 2 tygodnie przed wyborami publikować sondaże, więc Włosi podchodzą bardzo rygorystycznie do tego rodzaju ingerencji. No i nagle szefowa Komisji Europejskiej, będąc w Stanach Zjednoczonych, próbuje przekonać Włochów, żeby dokonali innego wyboru. Szefowa Komisji, która przecież, przypomnijmy, nie ma żadnego demokratycznego mandatu, bo sama nie jest wybierana w wyborach, tylko w wyniku ustaleń na szczycie europejskim. No, widzieliśmy, jaki był efekt. Myślę, że włoska prawica uzyskała jeszcze wyższe poparcie. Włosi, podobnie jak Polacy, są przekorni. Mam nadzieję, że z tego zostaną wyciągnięte wnioski tego rodzaju, no, skandaliczne wypowiedzi, niezgodne moim zdaniem z traktatami, nie będą się powtarzać przy kolejnych wyborach w innych państwach.
Skoro mówimy o traktatach, wielokrotnie powtarzał pan, że liczy na to, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, te fundusze, trafią do Polski. Czy nadal jest pan takiego zdania?
Tak, uważam, że te środki w końcu do nas trafią. Ten fundusz jest zbyt ważny dla całej Europy, żeby był zakładnikiem jakichś tarć. Widzimy wypowiedzi polityków polskiej opozycji, widzimy wypowiedzi polityków europejskich, którzy wprost mówią o tym, że starają się poprzez wstrzymywanie środków finansowych pomóc swoim kolegom w Polsce, żeby wygrali wybory. Ale myślę, że to zarówno wybory we Włoszech, wcześniej na Węgrzech, pokazują, że to są działania kontrskuteczne, przynoszą odwrotny efekt do zamierzonego. Myślę, że Polacy chcą sami wybierać, kto nimi rządzi, bo o to toczy się spór, a nie chcą, żeby te rządy im były narzucane przez czynniki zewnętrzne, przez jakichś polityków europejskich, więc mam nadzieję, że komisja się wycofa z tej błędnej polityki.
Czy pana zdaniem te kroki, które powinniśmy podjąć, których zażądała Komisja Europejska, by odblokować fundusze, zostały wykonane?
Tak, my mamy kilkaset tak naprawdę kamieni milowych, które musimy wykonać w ciągu najbliższych kilku lat. Te kamienie będziemy stopniowo realizować. Jest kilka kamieni dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Ustawa, która została przyjęta w lipcu, dotycząca Sądu Najwyższego, likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Ta treść tej ustawy była pokazywana urzędnikom europejskim. Mogę powiedzieć, że tutaj na poziomie tak zwanym technicznym, dyplomatycznym, wszyscy urzędnicy mówią, że już czekają tylko i wyłącznie na zielone światło z góry, czyli właśnie od pani von der Leyen. Oczywiście jej wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu nie nastrajają optymistycznie, ale mam nadzieję, że ten wynik wyborczy we Włoszech też podziała jak taki zimny prysznic dla pani von der Leyen i ona i jej inni koledzy z Niemiec zmienią zdanie w tej sprawie.
Panie pośle, jeszcze na koniec prosiłbym o komentarz do sondażu, który niedawno przeprowadził Onet. Ibris dokładnie przeprowadził dla portalu Onet. Największym zaufaniem wśród polskich polityków cieszy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ponad 46% badanych ufa temu politykowi. Na kolejnych miejscach premier Mateusz Morawiecki blisko 40% oraz prezydent Andrzej Duda także nieco ponad 39% badanych. Czy dziwią pana te wyniki? Chodzi mi głównie o największe poparcie prezydenta Warszawy.
No, tu są częste przetasowania w tej pierwszej trójce, czwórce. Ja bym zwrócił uwagę na to, że prezydentowi kraju, czy premierowi w szczególności, bardzo trudno utrzymywać tak wysoką popularność i zaufanie jak prezydentowi nawet największego miasta, czy polskiej stolicy. W przypadku Warszawy fakt, że premier Mateusz Morawiecki po 7 latach naszych rządów, a po 5 latach, gdy sam jest premierem, jest tak wysoko, to jest dowód na to, że jego działania w opinii dużej części Polaków cieszą się poparciem. Oczywiście nie wszyscy popierają rząd, nie wszyscy popierają Zjednoczoną Prawicę, zdaję sobie z tego sprawę, ale też żyjemy w czasach, w których na Polskę, na nasz kontynent, na świat w ogóle spadło tyle plag. Ja nie pamiętam, żeby w ostatnich dekadach, żebyśmy się musieli mierzyć z tyloma problemami jak pandemia, jak wojna na pełną skalę, jak kryzys energetyczny wywołany przez Putina, więc myślę, że te wyniki pana premiera Morawieckiego i pana prezydenta Andrzeja Dudy są bardzo dobre na tym tle.
A ostatnie trzy miejsca według tego sondażu to marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i polityk Konfederacji Krzysztof Bosak. Pytanie o marszałka Senatu, bo zasiadał pan jako wicemarszałek Senatu w tej Izbie. Jak ocenia pan stosunek Tomasza Grodzkiego do prawa, patrząc się na to, co dzieje się w sprawie afery łapówkarskiej?
Myślę, że pan marszałek Grodzki płaci za to, że w oczach opinii publicznej, że nie chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Nawet przecież jeżeli uważa, że zarzuty prokuratorskie, które są bardzo dobrze udokumentowane, bo opierają się na zeznaniach wielu świadków, jeżeli uważa nawet, że te zarzuty są upolitycznione, to przecież sądy w Polsce są wolne. Sędziowie w Polsce, taki też bezprecedensowy sposób na Unię Europejską, bardzo często manifestują swoje poglądy polityczne w kontrze do obozu rządowego. Jeżeli rzeczywiście nie ma nic na sumieniu, to powinien poddać się całej procedurze, a zasłanianie się za immunitetem no, wygląda w oczach opinii publicznej niemal jak przyznanie się do winy. My dlatego chcemy zlikwidować w takich sprawach immunitet dla polityków, dla posłów, dla senatorów, ale również dla sędziów i innych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że nasza propozycja uzyska poparcie zarówno Sejmu, jak i Senatu.
A to poparcie, o to poparcie walczycie?
Tak, myślę, że już niedługo będzie projekt ustawy w tej sprawie i będziemy mogli to przegłosować. Więc mam nadzieję, że posłowie również z innych klubów udzielą temu projektowi poparcia.
Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, o tym trzeba pamiętać, czy jesteśmy politykami, czy zwykłymi ludźmi pracującymi, czy w fabryce, czy w biurze. I o tym też trzeba pamiętać. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. 14 niespełna minut pozostało do godziny 9.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.